Baka, pierwszego dyrektora rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Jemu to właśnie chcę zadać pytanie z naszej ankiety, jakiej Polacy prawicy potrzebują i czy w ogóle potrzebują.
Proszę pana, czy pan pozwoli, że ja odpowiem na to pytanie, sam zadając pytanie? Mianowicie intryguje mnie, dlaczego panowie koncentrują się w tej chwili właśnie na prawicy, a po drugie, dlaczego zostałem zaproszony do tej ankiety, skoro, jak wiadomo, sam nie należę ani do Stronnictwa Narodowego, ani do tych formacji, które obejmuje się pojęciem polskiej prawicy.
Otóż ankieta nasza jest podsumowaniem dłuższego serialu, całej serii audycji Polska, jaka może być, serialu, który poświęciliśmy renesansowi prawicy w Polsce. Jak wiemy, rządy komunistów przerwały tradycję, przerwały tradycyjne kierunki myślenia politycznego i dopiero od niedawna można zauważyć odradzanie się, czy to koncepcji liberalnych, czy doktryn konserwatywnych, czy także powstawanie ruchów, które odwołują się do tradycji narodowej demokracji, czy też pewnych elementów tej tradycji. To jest odpowiedź na pańskie pierwsze pytanie. A drugie, druga odpowiedź brzmi następująco. Otóż naszą radiową ankietę przeprowadzamy zarówno wśród ludzi, którzy reprezentują kierunki myślenia lewicowego, jak i prawicowego, a także chcieliśmy zadać to pytanie osobie niezwiązanej z żadną konkretną doktryną polityczną.
Rozumiem. Oczywiście, ponieważ jak powiedziałem, nie zaliczam sam siebie na prawicy, więc boję się, aby odpowiedź na moje pytanie nie była proponowaniem programu politycznego kierunkowi, do którego sam się nie zaliczam. Łatwiej będzie mi odpowiedzieć na pytanie, czym nie powinna być prawica z punktu widzenia interesu własnego, interesu demokracji, interesu polskiego. Oczywiście zacznę od tego, że w moim przekonaniu w każdym społeczeństwie wolnym, a więc pluralistycznym, musi się wyłonić kierunek i prawicowy, i lewicowy, i zapewne coś w rodzaju centrum. Jak powiedziałem, nie należę wprawdzie do prawicy, ale też nie mam do niej stosunku antagonistycznego. Na przykład w tej chwili w obiegu drugim, który jest z natury pluralistyczny, bo wolny, pojawiło się pismo prawicowe Polityka Polska, które czytam bardzo chętnie, bo jest utrzymane na wysokim poziomie i odznacza się umiarem pewnym. Tak samo w chwili, kiedy formowałem zespół rozgłośni Polski Radia Wolna Europa, z całą świadomością wciągałem do niego także ludzi zdolnych ze środowiska prawicowego. Ograniczę się jako do przykładów, do ludzi bardziej znanych, a więc Wiktora Trościankę i Wojtka Wasiutyńskiego. Ten ostatni żyje i czytam go zawsze z przyjemnością, mimo że z jego poglądami często się nie zgadzam. Otóż wracając do zasadniczego pytania, wydaje mi się, że prawica w Polsce powinna w przyszłości pozbyć się tego, co stanowi jej jednak poważny balast i który ją odróżnia od kierunków prawicowych, czy nazwijmy to neokonserwatywnych, jakie występują powiedzmy w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy nawet w Niemczech Zachodnich. Otóż pierwsza rzecz, ja sam jestem wierzącym i praktykującym katolikiem, ale odrzucam określenie Polak katolik, ponieważ uważam, że jest szkodliwe dzielenie obywateli na jakieś dwie kategorie. Uważam, że tego rodzaju pojęcie identyfikujące pojęcie Polaka i katolika stawia poza nawiasem Polaków tych, którzy nie tylko chcą nimi być, ale są nimi. Weźmy jako przykład, powiedzmy na przykład protestancką rodzinę Burszów, którzy ponieśli niesłychane ofiary w czasie ostatniej wojny, dlatego że odmawiali kategorycznie przyjęcia legitymacji Volksdeutscha, czy powiedzmy naszą mniejszość na Śląsku Cieszyńskim, która wytrzymała tyle wieków pod obcym naporem, dlatego że protestantyzm tam był właśnie takim samym synonimem polskości, jakim katolicyzm był w Polsce, właściwie w Polsce Środkowej. Otóż w moim przekonaniu prawica powinna wyzwolić się z tego, co nazywałbym nacjonalizmem antagonistycznym. To jest nacjonalizm, z który łączy się pewien, jak gdyby, organiczny antagonizm do naszych sąsiadów, a więc do Niemców, Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów. Nacjonalizm, który niejako uświęca narodowy egoizm i często odmawia innym narodom tych praw, o które myśmy sami upominali się dla siebie właśnie w imię pewnych zasad moralnych. Ja osobiście na przykład boję się, czy kiedyś w przyszłości nie odrodzi się w Zjednoczonym Państwie Niemieckim rewizjonizm niemiecki, zwłaszcza w tej części Niemiec, które są niejako kontynuatorem czy spadkobiercą Prus. Niemniej jednak uważam, że naród, który sam protestował przeciwko podziałom Polski, nazywając to zbrodnią i odwołując się do sumienia świata, nie ma prawa odmawiać także i Niemcom prawa do zjednoczenia, bo wtedy popada w pewien dualizm moralny, niezależnie nawet od pewnych swoich uzasadnionych obaw. Moim zdaniem nasza przyszłość jako narodu wtłoczonego między te dwa olbrzymy, Rosję i Niemcy, zależy od tego właśnie, że i tam wygaśnie nacjonalizm o charakterze antagonistycznym i ekspansywnym. Tylko wtedy przetrwamy. Wobec czego sami musimy się wyzbyć pewnego rodzaju agresji moralnej wobec naszych wielkich sąsiadów. Nie mówiąc już o naszych sąsiadach etnicznych. I otóż to, co ja mam do zarzucenia w przeszłości prawicy, to właśnie pewien dualizm moralny. Na przykład powiedzmy to, że narodowa demokracja walczyła słusznie i także w imię zasad moralnych z polityką wynaradawiania Polaków w zaborze pruskim przez Bismarcka, jednocześnie zalecała asymilację elementów, powiedzmy, ukraińskich, czy litewskich, czy białoruskich na naszych kresach wschodnich. To jest dualizm moralny, który szczególnie moim zdaniem jest niepożądany, jest rażący w stronnictwie czy w środowisku, które siebie samo utożsamia z katolicyzmem, z etyką katolicką. No i wreszcie najważniejsza rzecz, pozbycie się tego, odcięcie się nawet od tego balastu, jakim jest antysemityzm. Sam pomijam już stronę moralną, która w moim przekonaniu jest głęboko sprzeczna z nauką chrześcijańską. Dyskryminowanie człowieka, czy obejmowanie ludzi jakąkolwiek zbiorową odpowiedzialnością. Podstawą katolicyzmu i chrześcijaństwa jest indywidualna odpowiedź człowieka za siebie. Ale po drugie, niesłychanie negatywne skutki, jakie to pociąga dla interesów polskich. Żyję w kraju, w Stanach Zjednoczonych, gdzie oglądam ogromny wpływ Amerykanów pochodzenia żydowskiego i wiem, że my, znowu mając tak licznych wrogów, nie możemy sobie pozwolić nawet z politycznego punktu widzenia na kontynuowanie tej dziwnej, dziwacznej dzisiaj wojny. Proszę pana, to chyba byłoby wszystko. Mnie się zdaje, że polska prawica musi być demokratyczna i w tym także przede wszystkim tkwi ta wolterowska zasada pewnej tolerancji dla poglądów innych, obcych, odmiennych. To jest ta zasada wolterowska. nie zgadzam się z tobą. Będę walczył z twoimi poglądami, ale jednocześnie każę się powiesić w obronie twojego prawa do tego, żebyś mógł te poglądy głosić. Na ostatku, niechże mi wolno powiedzieć jeszcze jedno. Mianowicie widzę dziś nawet w tym tak zwanym drugim, a więc wolnym obiegu, stosunek tego, co dziś bym określił jako prawicę, na przykład do KOR-u, który słusznie czy niesłusznie jest traktowany jako reprezentanta tak zwanej lewicy demokratycznej. Nie jest to ścisłe, bo wątpię, żeby na przykład ksiądz Zieja zaliczał siebie do lewicy demokratycznej. Ale chodzi mi o jedną rzecz, że zwłaszcza ludzie, którzy utożsamiają się ze światopoglądem katolickim, nie mogą odmawiać nikomu prawa do uczciwej zmiany poglądów, czyli do tego, co w katolicyzmie i w Ewangelii nazywa się nawróceniem. Przecież to jest rzecz, która się powtarza w Ewangelii niesłychanie często. Większa jest radość w niebie z jednego nawróconego niż z 10 czy setki grzeszników. Otóż to, co mnie niesłychanie dziś razi, zwłaszcza w ustach katolików, to jest odmawianie albo określanie ludzi, którzy zerwali z marksizmem, jako trockistów na przykład. W moim przekonaniu to jest niemoralne. Przecież wiadomo, że jeśli się zna wypowiedzi czy Michnika, czy powiedzmy Kuronia, że to są ludzie, którzy się odcięli w sposób zdecydowany i zwalczają marksizm we wszystkich jego odcieniach, nie wyłączając trockizmu. Jakże wobec tego wbrew ich woli można im narzucać etykietkę, którą oni nie tylko odrzucili, ale za odrzucenie jej zapłacili niesłychanie wysoką cenę. Cenę wolności, cenę prześladowań. To chyba wszystko, co miałbym na ten temat do powiedzenia. Powiem jedno jeszcze, że miałem wielu przyjaciół w tak zwanym ruchu narodowym. Jeszcze przed wojną mój profesor i mistrz, i w pewnym sensie wychowawca, Edward Taylor, był liberalnym endekiem, jak to się wówczas nazywało. Wielu moich kolegów uniwersyteckich, z którymi łączyła mnie przyjaźń, a którzy należeli do tego ruchu, zginęli w walce o wolność. A więc w tym, co mówię, jak powiedziałem raz jeszcze, nie ma żadnego antagonizmu i mam nadzieję, nie ma też żadnych uprzedzeń czy przesądów.
Wspomniał pan o swoich obserwacjach amerykańskich. Do tego chciałem nawiązać, bo przecież prawica to nie tylko prawica nacjonalistyczna, ale to także i konserwatyści. Czy sądzi pan, że pewnego rodzaju doświadczenia neokonserwatyzmu amerykańskiego byłyby dla sytuacji polskiej, przynajmniej w sferze myśli na razie, bo w sferze praktyki politycznej jest to chyba niemożliwe obecnie, czy byłoby to dla Polski korzystne?
Proszę pana, właściwie nie można odpowiedzieć na to pytanie, bo różnice konkretne między polską prawicą i lewicą demokratyczną wyłonią się dopiero, kiedy staniemy w obliczu konkretnych problemów i będziemy szukali konkretnych rozwiązań. Główne, jak widzę, jeśli można to uprościć w jakimś jednym zdaniu, różnica między konserwatyzmem amerykańskim, a tak zwanymi liberałami, bo tutaj lewicę nazywa się, określa się ich mianem liberałów, polega na tym, że konserwatyści na plan pierwszy stawiają długofalowy, powiedzmy, interes kosztem tak zwanego welfare state, kosztem, powiedzmy, świadczeń na rzecz, powiedzmy, opieki społecznej, uważając, że te koszta, jeśli będą zbyt wysokie, muszą podważyć obronę, muszą podważyć nawet, powiedzmy, długofalowy interes gospodarczy. Podczas kiedy liberałowie główny jednak nacisk kładą na to, żeby wyrównywać różnice społeczne i żeby znaczną część tego bochenka, jakim jest udział państwa w dochodzie społecznym, poświęcać właśnie rozbudowie opieki społecznej. My jeszcze dzisiaj wobec tych konkretnych problemów nie stoimy. One się wyłonią i niewątpliwie wyłonią się na tym tle różnice poglądów i różne propozycje rozwiązań. Ale trudno o tym mówić w dniu dzisiejszym.
Dziękuję panu bardzo. W takim razie przepraszam. Nie jestem pewien, czy w takim razie tą drugą część, to znaczy na temat neokonserwatyzmu umieścimy, bo to rzeczywiście, tak jak pan mówił, jest zbyt dalekie jeszcze od naszej sytuacji.
Nie, mnie się wydaje, wie pan, że to jest ważne, żeby, bo dzisiejsze rozważania i dzisiejsze różnice dotyczą głównie, obracają się wokół przeszłości. I są sporem często historycznym, prawda? Albo są oparte na pewnych etykietkach, na pewnej klasyfikacji. Podczas kiedy ważne jest podkreślenie, że te różnice zarysują się z chwilą, kiedy Polska odzyska wolność. I z całą pewnością te podziały wówczas powstaną, ale one muszą się odnosić do konkretnych rozwiązań, prawda? Konkretnych programów.
No nie. Tak, tylko że jakby podstawę filozoficzną, czy światopoglądową, czy doktrynalną tworzy się właściwie dopiero właściwie się tworzy już teraz, prawda? A dopiero w chwili, kiedy będzie możliwość jakiejś realizacji, dopiero wtedy okaże się, jak w praktyce będą się poszczególne ugrupowania różnić od siebie.
W moim przekonaniu dzisiejsze podziały są w znacznej mierze oparte na kryteriach przeszłości, dlatego że opozycja mimo wszystko w tej chwili stoi wobec jednego wspólnego celu, to znaczy odzyskania albo rozszerzenia marginesu wolności, który właściwie wszystkich łączy. Są pewne różnice taktyczne dotyczące metod i strategii, jak to robić, ale one wcale nie przebiegają po linii podziału między prawicę i lewicę. Prawda? Istnieją różnice taktyczne, powiedzmy, między Wałęsą i TKK, ale one wcale nie mają charakteru różnic światopoglądowych, tylko czysto taktyczny. Prawda? Także ja dzisiaj widzę te różnice głównie, to są głównie spory Dmowski czy Piłsudski, to są głównie spory właśnie na temat, czy powiedzmy polityka wobec mniejszości narodowych była uzasadniona, czy nie. To są spory odnoszące się do przeszłości, a nie do przyszłości.
Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję, miło było z panem porozmawiać.
Cieszę się, że mogłem porozmawiać z panem i mam nadzieję zobaczyć się z panem osobiście, bo we wrześniu wybieram się do Nowego Jorku.
A, ja właśnie we wrześniu będę w Monachium.
Ale
w drugiej połowie.
Jak co najmniej pół roku, jak nie na rok.
A, no to niech pan wtedy koniecznie się do mnie odezwie. Dla mnie to jest moment wzruszający, rozmowa właśnie z kimś, kto wyrósł w okresie istnienia radia, w tym okresie, kiedy ja nim kierowałem, bo pamiętam świetnie przepowiednie, które wtedy do mnie docierały i które mi w twarz powiedziano, mianowicie, że ludzie urodzeni w roku 52 po 25 latach będą mówili po polsku, ale myśleli po sowiecku, będą reprezentowali zniewolone umysły, zsowietyzowane. No, widzi pan, jakim stopniu rzeczywistość zaprzecza właśnie tym, którzy się uważają za realistów i którzy często swój pesymizm łączą z realizmem. Na pana przykładzie widać, rozmawiamy, zdaje mi się, rozumiejąc się wzajemnie doskonale, mimo całej olbrzymiej różnicy i w czasie, i w przestrzeni, i przede wszystkim w wieku. I to, jak padam, zaprzecza beznadziejności, nil desperandum.
No tak, ale to, że ówcześni tak zwani realiści, czyli w gruncie rzeczy pesymiści, się tak mocno pomylili, to między innymi zasługa jest tego radia.
Zasługa narodu polskiego, naszych pewnych właściwości psychicznych. Myśmy tylko trafiali na urodzajną glebę, ale to zostało wszystko wywalczone przez społeczeństwo i jest do zawdzięczenia jego pewnym cechom charakteru.
Tak. No cóż, to żegnam się z panem serdecznie i do widzenia.
Do zobaczenia.
Nie do usłyszenia, a do zobaczenia.
Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia.